I oto przed nami czwarta, ostatnia część naszej audycji Nie taka sztuka straszna, jak ją malują. Przed przerwą zgodziliśmy się z tym, że Rembrandt znakomitym malarzem jest, być może nawet najlepszym malarzem na świecie. Nie będziemy na ten temat dyskutować. Każdy, kogo spytacie Państwo o Rembrandta, powie dokładnie to samo, co my, więc dyskusji tutaj na ten temat nie będzie. Możemy za to podyskutować na temat Vermeera, którego niedawno odbyła się taka dosyć mocno reklamowana w mediach wystawa w Amsterdamie. Zgromadzono tam ponad 30 prac z 40 obrazów, które się zachowały. To jest bardzo mała spuścizna. Te obrazy są wielkości mniej więcej takie jak płyta, okładka płyty gramofonowej, więc ta wystawa...
Nie wszystkie, jak wiesz, nie wszystkie i nie tak, ale ich jest mało przede wszystkim, to jest bardzo mało. W porównaniu z Rembrandta to jest niezwykle skromne, a jednak trzeba było z dużym wyprzedzeniem te bilety rezerwować.
Ponieważ wystawa cieszyła się ogromnym powodzeniem, ogromnym zainteresowaniem. W momencie, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy nie zajmują się malarstwem, grafiką, w ogóle twórczością, to często bywa tak, że ludzie ci deklarują, że oni nie bardzo wiedzą, o co chodzi w tym mistrzostwie Vermeera. Dlaczego jego przedstawienia tej kobiety, która nalewa mleko, czy dziewczyny, która czyta list w oknie, czy dlaczego dziewczyna z perłą, są po prostu takimi arcydziełami sztuki światowej. Przyznam się, że kiedy ja pierwszy raz zobaczyłem obrazy Vermeera i byłem osobą, która się w zasadzie dopiero zaczynała interesować malarstwem, dopiero stawiałem swoje pierwsze kroki, myślałem o tym, czy zdawać na akademię, czy nie, nie byłem jeszcze pewien, to zupełnie nie rozumiałem tego całego hałasu naokoło Vermeera. Nie wiedziałem, o co chodzi, dlaczego ten malarz jest taki dobry. On nie prezentował nigdy takiej maestrii i wirtuozerii jak Rembrandt, ani gestu malarskiego, o którym ty mówisz, ani umiejętności oddania światła w sposób absolutnie doskonały. Nie miał też takiego wyczucia przestrzeni, koloru, a w tym momencie otoczony jest jakimś nimbem. Być może jego tajemniczy życiorys, i tu wracamy do życiorysu, być może ten życiorys był otoczony jakąś tajemnicą na tyle, że jawi nam się jako taki artysta właśnie tajemniczy, taki może właśnie...
Tak się wydaje, bo wiesz, o tym życiorysie wiemy mało, prawie nic. Znaczy tam jakieś rzeczy wiadomo, ale bardzo mało. Wydaje mi się, że nie, to nie życiorys. Wydaje mi się, że to jest po prostu inna znowu wirtuozeria malarska. Ja wiem, że niektórych nie zachwyca, natomiast jednak te tłumy na wystawie i te kolejki. Ja byłem na poprzedniej wystawie, takiej zbiorowej Vermeera, na tej nie byłem, ale to było w Hadze w 90 którymś roku. No i tam trzeba było wstać odpowiednio wcześnie, żeby o 4 rano stanąć w kolejce, bo wtedy jeszcze nie było zapisów przez internet. Tłumy. Nie, ale wracając do tej wirtuozerii, po prostu o ile uderzenie, gest malarski Rembrandta to jest zawsze celne uderzenie właśnie, to tam to nie jest, to jest delikatne kładzenie poszczególnych warstw laserunku.
Medytacja,
kontemplacja, brak pośpiechu, czyste światło. I ja za to lubię Vermeera, czy też Vermeera.
No więc przecież jego współcześni, to znaczy to był czas,
kiedy... On był ceniony, tylko potem został też taki troszeczkę zapomniany. Późniejsi nim już tak.
Wiek XVII, przypomnijmy, to był taki czas, kiedy w zasadzie upowszechniało się na zachodzie, ze szczególnym uwzględnieniem Holandii, Niderlandów, malarstwo świeckie, czyli wreszcie tematyka przestała dotyczyć żywotów świętych, mitologii.
No tak, bo tego jakby rozpowszechnienie protestantyzmu to wymusiło, bo po prostu ta tematyka święta, sakralna, no stała się po prostu nie sprzedawała, była zakazana w pewnym sensie.
No i stała się też passé. No bo ile razy można oglądać Drogę Krzyżową albo scenę w niebo wstąpienia Najświętszej Maryi Dziewicy,
podczas kiedy... W niebowzięcia, przepraszam.
W niebowzięcia. A rzeczywiście to błąd rzeczowy. Wracając do tematyki obrazów z XVII wieku. To był taki okres, kiedy malowano martwe natury, pejzaże. Jakob van Ruysdael, człowiek, który zasłynął pejzażami do tego stopnia, że do dziś mówi się o wypiętrzonych kumulusach. O, zobacz, niebo jak u Ruysdaela, prawda? Tak przynajmniej mówią Holendrzy. Legendarne martwe natury Petera Klessa, gdzie te spływające w kształcie znaku nieskończoności skórki od cytryny, gdzie piętrzące się na srebrnych paterach winne grona i tak dalej, i tak dalej. No więc to było fajne. I wśród tych mistrzów holenderskich, tych ludzi, którzy właśnie spędzali mnóstwo czasu dopieszczając te elementy, te bliki na srebrnych kielichach z piwem, gdzie było to, o czym ty mówisz, czyli nagradzana była praca, czyli jeżeli ktoś włożył w taką martwą naturę albo w pejzaż z wiatrakami dużo serca i umiejętności, to został za to doceniony i mógł taki obraz sprzedać za bardzo dużo pieniędzy.
A my go dzisiaj doceniamy właśnie za to, co ocalało, za ten
kunszt.
Za ten kunszt i za tą kontemplacyjność, która jest zawarta w dziele, przez to, ile czasu poświęcono jej. I ja tak sobie myślę o zupełnie innym malarstwie, które jest tak samo kontemplacyjne, a w każdym razie za to je lubię. I uwaga, to będzie zupełnie, zupełnie z innej.
Ja już jestem ciekaw.
Bajki. Marek Rotko. Mark Rotko.
O, to tu żeś przywalił trochę. Kontemplacyjne przecież.
Oczywiście. To jest właśnie to. Marka Rotko, słyszałem wiele słów odsądzających Marka Rotko od wszystkiego dobrego malarskiego i najczęściej to były krytyki ze strony ludzi, którzy nigdy nie widzieli oryginałów. Dlatego, że no, tu jest jakaś niestety magia oryginału. Ja też tak mówiłem, no co to jest, jakieś wielkie płaszczyzny zapaćkane równo farbą, to ma być malarstwo. Weźcie Rembrandta, Moneta, Vlamenka, wszystko jedno to jest malarstwo, a tu nie.
A tu, bo tam u Rotko jest, nie jest nic namalowane, no więc mówiąc właśnie, językiem ulicy.
Nie wiem, jak to się dzieje, to jest tajemnica i za to ja lubię jego, ponieważ kiedy była ta wielka wystawa w Warszawie, nigdzie indziej, nie trzeba było jechać do Nowego Jorku.
Niegdyszejszy nasz prezydent, pan Bronisław Komorowski, wychodząc z wystawy w Muzeum Narodowym, powiedział: widziałem obrazy pana Marka Rotko, bardzo ładne obrazy.
No widzisz, nie jestem osamotniony, to jest pocieszające. W każdym razie ja obejrzałem jeden, obejrzałem drugi, przed trzecim siadłem i siedziałem, i siedziałem, i siedziałem. I czułem, jak płynie energia. Te obrazy to są portale. No, bardzo mi przykro, nie potrafię tego uzasadnić, ale tak jest. I to nie wszystkie. Te mniejsze, te takie półfiguratywne, nie. Ale te wielkie czernie, wielkie czerwieni, to są portale. Ja naprawdę miałem takie odczucia, jak w koptyjskiej świątyni kiedyś, dawno temu w Kairze.
No, muszę tylko spróbować. Wtedy. Muszę.
Spróbuj, polecam. Nowy Jork, Kair.
No, pozostaje nic innego, jak tylko zmierzyć się z oryginałem Marka Rotko, żeby sprawdzić na własnym ciele, czy to naprawdę działa.
Polecam chętnie z tobą, tam się wybiorę.
No cóż, był to oczywiście jak najbardziej subiektywny przegląd naszych ulubionych artystów, głównie malarzy. Oceniali Tomasz Woźniak, grafik i malarz, wykładowca projektowania graficznego i
Stanisław Koszczyński, artysta, kibic artysta, bardzo dobrze.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.